Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Ja zapomniałam, że podatkowa środa to trzecia środa miesiąca. Dzisiaj wyjątkowo czwarta. Mam nadzieję, że nasi słuchacze pamiętają, że taką tradycję wprowadziliśmy w Polskim Radiu Białystok, że w środy trzecie w miesiącu rozmawiamy o podatkach, a tematów nam nie zabraknie. Moim gościem jest pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chyba, że coś się zmieniło.
Nie.
Tutaj akurat się nie zmieniło. Zaczniemy od ważnej rzeczy, o której chcemy Państwu powiedzieć. Od ubiegłego roku w zasadzie nie posługujemy się już 1%. Ale to nie znaczy, że taka instytucja w ogóle umarła.
Znaczy instytucja nie umarła. Oczywiście w pamięci nam pozostaje fakt, że ta możliwość odliczenia 1% podatku, jak zostało to wprowadzone kilka lat temu, w ubiegłym roku zostało tylko zmienione wysokość tego odliczenia, jakie możemy przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, czyli tutaj od ubiegłego roku już 1,5% naszego podatku.
Dlaczego akurat 1,5%? To się wiązało z tym zwiększeniem kwoty wolnej od podatku? Czy
to również miało związek z tym, że zmniejszyła się próg podatkowy i stawka podatkowa się zmniejszyła do 12% w ubiegłym roku. W związku z tym wpływy z tego jednego, nazwijmy, procenta podatku na rzecz organizacji były w ograniczonym zakresie, dlatego też ustawodawca postanowił zwiększyć kwotę przekazywaną na rzecz tych organizacji.
Dlaczego my podkreślamy, że to takie ważne, żeby tym 1,5% zadysponować, żeby te swoje 1,5% podatku przekazać jednak na rzecz jakiejś organizacji pożytku publicznego? Bo to nie oznacza tego, że my tego podatku nie zapłacimy. No zapłacimy go, tylko przekażemy od razu na jakiś konkretny cel.
Tak, oczywiście podatek, jaki wychodzi nam z rozliczenia rocznego, my musimy uregulować. Natomiast możemy zadysponować tym właśnie 1,5% tego podatku, który wychodzi nam z naszego rozliczenia i przekazać na rzecz konkretnej już organizacji, czy też na wsparcie jakiegoś celu konkretnej osoby, nawet ze wskazaniem na rzecz organizacji, która ma być przekazana i która jak gdyby opiekuje się daną osobą, jaki cel ta fundacja i na rzecz tej osoby chorej możemy przeznaczyć.
A możemy tę kwotę, która nam wychodzi 1,5% dzielić?
Nie, niestety nie możemy. Możemy przekazać tylko, dysponujemy na rzecz organizacji, możemy na subkonto pewnej osoby wskazać jeszcze jako subkonto tej organizacji i przekazać już całą kwotę tego 1,5% podatku.
Czyli jedną wybieramy.
Jedną
konkretną.
Tylko, tak.
Ale też nie taką sobie dowolną, bo musimy to sprawdzić najpierw, czy ta organizacja jest uprawniona do tego, żebyśmy ją obdarowali, prawda?
Tak, musimy sprawdzić na wykazie podmiotów, które są uprawnione. Bardzo istotne również jest to, żeby wskazać numer KRS-u tej organizacji i żeby można było to przekazać. Ta organizacja powinna być wpisana na listę tych organizacji uprawnionych i również właściwy rachunek, musi być aktualny rachunek bankowy tej organizacji, na rzecz który będzie przekazywany.
Ci, którzy już taką dyspozycję wydali na przykład w roku ubiegłym albo w poprzednich latach i rozliczają się na platformie EPIT takiej, to myślę, że w ogóle mogą zapomnieć.
Tak, jeżeli nie zmieniają organizacji, na rzecz której chcą przekazać, to system jest tak skonstruowany, że w tej usłudze, jeżeli wybraliśmy w poprzednim roku jakąś organizację i nie zmieniamy tego, to system automatycznie przypisze i przekaże na rzecz tej organizacji. Natomiast jeżeli chcemy przeznaczyć na rzecz innej organizacji, wówczas musimy taką dyspozycję w naszym rozliczeniu wskazać.
Warto też jeszcze wspomnieć, że jeśli chodzi o emerytów i rencistów, część z nich w ogóle nie płaci podatku, prawda? No więc nie może przekazać niczego.
Tak, pamiętajmy, mamy kwotę wolną na poziomie 30 tysięcy i część tych osób, jeżeli nie mam podatku, to ta dyspozycja nic nie zmienia, bo nie mamy czego przekazać.
Tak samo jak darowizny, które przekazują w trakcie roku, również też nie bardzo jest od czego...
Znaczy darowiznę możemy odliczyć, bo darowiznę odliczamy od dochodu, natomiast z siłą rzeczy z rozliczenia może nie wyjść podatek i później tego nie ma jak gdyby tej korzyści ekonomicznej.
A ci, którzy rozliczają się właśnie, nie rozliczają się, tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych ich rozlicza, bo są tacy?
Tak.
To co to, mają zrobić?
Jeżeli do tej pory jeszcze są to, że tak powiem, nowi emeryci czy renciści, to wówczas mogą złożyć taki PIT OP, gdzie wskazują taką organizację i będzie przekazywany Urząd Skarbowy, czy też system centralny już przekaże na rzecz tej organizacji.
Czy to są w ogóle duże kwoty? Bo często, tak może już teraz nie aż tak często, ale były takie głosy, że no jakiż to podatek wychodzi, to 1,5% to w ogóle jest minimalne. Kwota.
Znaczy może z rozliczenia danej osoby, która się rozlicza i przekazuje, to może oczywiście być obiektywnie nieduża kwota. Jednak mając na uwadze skalę, jakie organizacje czy też te osoby konkretnie otrzymują, to z całego rozliczenia może być to już dosyć znacząca kwota.
A my możemy potem popatrzeć, gdzie te nasze pieniądze zostały ulokowane i na jakie cele poszły, jeżeli te 1,5% przekażemy konkretnej organizacji.
Jeżeli przekazuje my nie mamy możliwości zweryfikowania, natomiast w rozliczeniu rocznym możemy odwrotną sytuację zaznaczyć, czyli wskazać, że chcemy, żeby organizacja miała wiedzę, kto przekazał, bo zaznaczamy odpowiedni checkbox, że udostępniamy możliwość przekazania organizacji, kto przekazał kwotę na rzecz tej organizacji.
To rozliczając się poprzez internet, bo do takich form zachęcamy, prawda?
Chyba jest najwygodniejszą również.
Ale to dopiero 15 lutego?
Oczywiście.
Jeszcze nie mamy szansy na to, żeby zerknąć do naszego PIT-u. Zachęcamy do tego, żeby państwo zerknęli też, jaką organizację wspierają i czy wspierają i czy ta organizacja ma aktualny KRS, prawda?
Ma aktualny i czy dalej jest spełnia te warunki oczywiście, bo może w międzyczasie została wykreślona.
A wtedy ten system tego
nie zostanie przekazany.
Nie złapie tego, że przekazujemy organizacji, której nie ma, bo zawsze przekazywaliśmy. Więc warto to sprawdzić. Ci, którzy tego nie robili, to też sprawdzają, czy aby na pewno...
Należałoby wskazać tą organizację, na rzecz której ma być przekazana ta kwota.
Jeżeli będziemy to robili przez platformę internetową, to będą państwo mieli taki wykaz tam organizacji.
Tak, będzie można wybrać.
Sobie wybrać i wybrać tę, którą chcemy wesprzeć, a że warto, no to te cele, które organizacje realizują, też można sobie sprawdzić i one też potem na swoich stronach internetowych pokazują, ile dostały, a rzeczywiście te nasze drobne grosze składają się na dużo więcej.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
A teraz powiemy o podatku, który może nie jest tak powszechny, chociaż nie wiem, bo zaraz może się okazać, że bardzo powszechny.
Myślę, że powszechny, tylko nie ma takiej świadomości.
Bo będziemy mówili o opodatkowaniu najmu prywatnego. No właśnie, co to jest ten najem prywatny? Bo też spotkałam się w umowach najem okazjonalny, najem prywatny, najem długotrwały.
Najem prywatny, okazjonalny to mam, gdy na kilka dni wynajmujemy daną nieruchomość, czy też lokal. Natomiast najem prywatny tak ogólnie jest to odrębne źródło przychodów, które uzyskujemy w związku z dysponowaniem swoim majątkiem osobistym. Czyli dysponując mieszkaniem, nie korzystamy, nie mieszkamy w nim, możemy je wynajmować i czerpać z tego korzyści. I oczywiście, jeżeli jest to odpłatnie, no to ten przychód należy pamiętać, że należy go opodatkować. Oczywiście tutaj istotne bardzo jest przy ustaleniu, z jakim źródłem mamy do czynienia, wynajmując takie mieszkanie, czy też inną nieruchomość. Należy zwrócić uwagę, czy jest to okazjonalne, czy to jest nasze stałe źródło naszego dochodu, czy nie, czy to jest właśnie taki okazjonalny. Najogólniej rzecz ujmując, taki przykład to...
Okazjonalny może trwać 2 lata?
Może, bo podpisujemy wówczas umowę z jakimś biurem, który rozdysponowuje taki lokal i my korzystamy z takiego, czerpiemy korzyści z tego. Natomiast tutaj należałoby rozróżnić, czy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, czy też z najmem okazjonalnym. Jeżeli to nie jest nasze źródło utrzymania, nie prowadzimy tego w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej, to mamy do czynienia właśnie z tym najmem okazjonalnym, który powinniśmy również opodatkować.
Czy najem okazjonalny to też liczy się na przykład to, czy ile mamy tych lokali?
Nie.
Czy na przykład jak mamy 5 lokali i na każdy zawieramy z wynajmującym umowę na najem okazjonalny. No.
Okazjonalny ten w ramach. Oczywiście tu
nie musimy tutaj od razu zakładać działalności gospodarczej polegającej na tym, że oto wynajmujemy mieszkanie.
Jeżeli tutaj oczywiście skala tego najmu będzie dosyć istotna, będzie to nasze główne źródło utrzymania, będziemy to w sposób zorganizowany prowadzili w celach zarobkowych, w własnym imieniu, to jak najbardziej to takie źródło przychodu może być zakwalifikowane do działalności gospodarczej. Generalnie jeżeli dysponujemy takimi nawet 5 mieszkaniami i jest to nasze dodatkowe źródło utrzymania, to możemy to traktować jako ten właśnie najem prywatny i rozliczać w ramach tego najmu prywatnego.
Trudno tutaj ustalić, co jest naszym źródłem utrzymania, bo na przykład pracując na umowę o pracę można zarabiać kwotę wynagrodzenia minimalnego, do tego mieć 4 mieszkania, z których, które wynajmujemy i w zasadzie przekroczą one zdecydowanie
tutaj
nasz przychód.
Nie należałoby tego oceniać pod względem wartości przychodów, jakie uzyskujemy z tego, ale czy traktujemy to źródło jako nasze główne źródło dochodów, czyli czy czujemy się jako przedsiębiorstwa dokonując tego najmu. I wówczas należy pamiętać, że taki najem w ramach działalności gospodarczej, to wszystkie formalności należy dopełnić, żeby to robić w ramach działalności gospodarczej. Natomiast gdy robimy to, rozdysponowujemy ten nasz majątek prywatny, korzystamy z tego majątku osobistego, wówczas możemy to robić w ramach tego najmu prywatnego. I od ubiegłego roku do tego najmu prywatnego mamy już tylko jedną formę opodatkowania. Jeżeli to jest właśnie z tego źródła najmu prywatnego, to wówczas to opodatkowane jest tylko na zasadzie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
I to oznacza dla takiego wynajmującego, że on musi zgłosić do Urzędu Skarbowego, że oto podpisał umowę i każdorazowo, jak podpisuje kolejną umowę,
nie,
coś zgłaszać?
Tutaj nie? W przypadku najmu prywatnego, jeżeli to jest poza działalnością gospodarczą prowadzone, pierwsza wpłata podatku na ryczałt oznacza, że płacimy ten ryczałt. Najbardziej należałoby wskazać, że jeżeli uzyskujemy przychód w styczniu, do 20 lutego wpłacamy ryczałt za styczeń i wówczas Urząd Skarbowy ma informację, że my prowadzimy taki najem prywatny, rozliczamy się na zasadach ryczałtu.
Musimy się gdzieś zarejestrować?
Nie należy nigdzie, nie ma potrzeby się rejestrowania. Dla celów podatkowych wystarczy, że wpłacimy ten ryczałt. I oczywiście dla celów dowodowych i szczególnie, gdy mamy do czynienia przedmiotem opodatkowania w tej formie rozliczenia jest wyłącznie przychód. To oczywiście wiemy...
Przychód.
I oczywiście są niższe stawki, bo jest 8,5% stawka do 100 tysięcy przychodów. I powyżej 100 tysięcy przychodów jest 12,5 tysiąca. Należy pamiętać, że... 12,5% oczywiście, przepraszam, podatku. I wówczas należy dla celów dowodowych ewentualnie zawierać takie umowy, również dla własnych celów bezpieczeństwa, żeby wskazać, co obejmuje taka umowa. Bo oczywiście, jeżeli prawidłowo sformułujemy taką umowę, to czynsz czy też koszty stałe takiego lokalu nie będą naszym przychodem. To jest właśnie bardzo istotne dla wysokości ustalenia tego przychodu.
Chociaż wynajmujący czasami wolą się zabezpieczyć, że jednak ten czynsz płacą sami, bo z najemcami różnie bywa. Ale myślę, że w umowie można to tak skonstruować, że to wpływa na konto wynajmującego.
Tak, ale ten najemca jest zobowiązany do uregulowania tych dodatkowych kosztów i wówczas to nie będzie stanowiło przychodu dla wynajmującego.
Czyli ten obowiązek podatkowy mamy w momencie, kiedy mija miesiąc, od którego zaczęliśmy wynajmować.
Tak, i oczywiście uzyskaliśmy przychody, bo tutaj w tym najmie prywatnym odrębnie niż w działalności gospodarczej jest faktycznie uzyskane środki z tego najmu lub postawione do dyspozycji, czy też zapłacone wymiennie za inne świadczenie, że ten wynajmujący ureguluje moje zobowiązania, to fakt uregulowania jest momentem powstania przychodu.
Czy możemy tą płatność tego podatku do PIT-u dołożyć, czyli zapłacić go raz w roku? Naszego PIT-u takiego jak od osoby fizycznej.
Właśnie tutaj jest ta różnica, że jest to ryczałt na zasadzie ustawy o zryczałtowanym podatku i płacimy PIT 28, wypełniamy i płacimy miesięczny ryczałt. Oczywiście, jeżeli rozpoczynamy wykonywanie takiej działalności albo nasze przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 200 tysięcy euro, wówczas możemy płacić kwartalnie ryczałt. Czyli za styczeń, luty, marzec płacimy do 20 kwietnia i wpłatę dokonujemy do 20 kwietnia, natomiast składając zeznanie zaznaczamy odpowiedni checksbox, wskazując, że chcieliśmy rozliczać się kwartalnie.
Czyli musimy jednak, wynajmując mieszkanie, wdrukować sobie w głowę, że przynajmniej kwartalnie musimy raz
należy zapłacić,
złożyć,
bo płacimy od przychodu.
PIT 28.
Od przychodu i wówczas, bo do tej pory podatnicy mogli stosować zasady ogólne, czyli przychód pomniejszony o koszty i rozliczać, wtedy to wchodziło do naszego rozliczenia rocznego, natomiast od ubiegłego roku rozliczamy się tylko na PIT 28, czyli jako ryczałt ewidencjonowany.
To jeszcze zapytam o współmałżonków, żeby trochę skomplikować, bo tutaj padła ta kwota...
graniczna.
Tak, z tych 100 tysięcy złotych.
Tutaj, proszę Państwa, oczywiście, jeżeli mamy wspólność majątkową między małżonkami i dany lokal stanowi wspólność majątkową, to ten limit jest podwójny. Czyli jeżeli małżonkowie wynajmują, czyli po przekroczeniu dopiero 200 tysięcy płacimy 12,5%. Natomiast do 200 tysięcy płacimy 8,5%. Również przy tej formie rozliczenia małżonkowie mogą zdecydować, że nie oboje będą wypełniać PIT 28, tylko zdecydują, że tylko jeden małżonek zajmuje się wypełnianiem i dopilnowaniem tych wszystkich formalności. W związku z tym to on uzyskuje przychody, składa zeznanie. Limit również jest dla niego 200 tysięcy, tylko przed uzyskaniem takiego przychodu należy poinformować naczelnika właściwego dla siebie, że będzie te całości dochodu opodatkowywał jeden małżonek.
I to się robi w formie...
zawiadomienia do organu. Nie ma sformalizowanej jakiegoś dokumentu.
Po prostu można napisać odręcznie.
Napisać oczywiście informację taką do urzędu i wówczas naczelnik wie, że ten limit jest dla niego wyższy.
To mówimy tutaj o lokalach mieszkalnych, bo ten najem prywatny dotyczy...
wszystkich rzeczy oczywiście. My tak najogólniej mówimy o mieszkaniach.
Nam się od razu kojarzy mieszkanie,
tak,
prawda?
Tutaj mieszkanie, a ta forma rozliczenia tego najmu prywatnego dotyczy wszelkich źródeł przychodów, najmu, dzierżawy, różnych składników i tutaj możemy to robić i rozliczyć się w tej formie również do nie tylko nieruchomości.
I jeżeli chodzi o limit, o którym powiedzieliśmy, to nie jest limit do nieruchomości, tylko do osoby.
Do osoby, do małżonków. Jeżeli jesteśmy tylko wyłącznie jednym właścicielem, pomimo że mamy wspólność majątkową, na przykład to mieszkanie jest w naszym majątku odrębnym, to wówczas mamy limit 100 tysięcy. Jeżeli w majątku wspólnym, to 200 tysięcy.
A kto to pilnuje? Tego 100 tysięcy, 200 tysięcy, że już
tutaj
przekroczyliśmy?
Zmienia się stawka i ewentualnie w ramach czynności sprawdzające urząd może poprosić. Akty notarialne nabycia przy nieruchomościach są w dyspozycji organów, więc tutaj jak najbardziej taka informacja jest do zweryfikowania.
Czy jest to odrębne, czy nie?
Czy to jest ktoś z właścicielem, a jaka jest struktura majątkowa, no to już trzeba zapytać podatnika.
Czyli nie mamy już możliwości wyboru tutaj, jeśli chcielibyśmy się inaczej rozliczać. Po prostu jest ryczałt i koniec. Tak. Ktoś zapomniał w ubiegłym roku, że to tak
powinien wpłacać podatek za te lata i no tutaj mamy teraz jeszcze do końca kwietnia, bo zmieniła się również termin płatności tego podatku od ubiegłego roku, więc płacimy tak jak pozostałe formy rozliczeniowe, czyli do 30 kwietnia rozliczamy się od 15 lutego do 30 kwietnia i zapłacimy podatek. I ewentualnie kwestia tego, czy właściwie się rozliczyliśmy, jaki skutek podatkowy tego będzie, to ewentualnie tutaj już indywidualnie naczelnik będzie oceniał.
W momencie, kiedy już przestajemy wynajmować to mieszkanie, bądź też przerwa się robi jakaś w wynajmowaniu, to po prostu za ten miesiąc nie płacimy.
Nie płacimy, oczywiście, bo tutaj mamy podatek dochodowy, to my deklarujemy, nie uzyskujemy przychodów, więc nie deklarujemy do opodatkowania ryczałtu.
I też nie liczymy tego w pełnych miesiącach? Bo jeżeli na przykład tylko kilka dni wynajmowaliśmy, albo tylko tydzień,
to decyduje kwota, jaka uzyskanego przychodu, a nie okres, w jakim wynajmowaliśmy.
Ale jakaś wolna jest?
Tutaj przy tej formie rozliczeniowej nie ma.
Czyli nie ma wolnej kwoty. Warto też, no to myślę, że warto to podkreślić, że to z umowy wynika, co jest przychodem, prawda?
Tak, tutaj bardzo istotne jest prawidłowe sformułowanie. Jeżeli zawrzemy informację, że koszty stałe, czyli abonamenty za wodę, za ogrzewanie, czy też inne media, czynsz jest zobowiązany najemca ponosić, to wówczas tylko te, nazwijmy to, odstępne będzie opodatkowane. Jeżeli takie informacji nie zawrzemy, no to niestety kwota całego może być opodatkowana.
Czy my to jakoś przez internet możemy zrobić? Ten PIT 28 gdzieś znajdziemy?
Jak najbardziej, tak jak wszystkie rozliczenia. 15 lutego pojawi się usługa Twój e-PIT i to również będziemy mogli rozliczać. W ubiegłych latach również mogliśmy rozliczać to przez tą usługę. Tutaj poprzez wpłaty, których dokonaliśmy. Oczywiście osoby, które nie dokonywały wpłaty, no nie będą miały przygotowane tego wstępnego zeznania, bo organy nie wiedzą, że takie przychody uzyskiwały.
Ale można sobie tam wybrać PIT 28
oczywiście.
I znaleźć
i oczywiście. Tutaj od ubiegłego roku jest to podstawowa forma rozliczeniowa, więc tylko takie musimy złożyć zeznanie.
A jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, to tam jest zupełnie inna historia, jeżeli chodzi o opodatkowanie takiego najmu?
Tak, jeżeli takie same mieszkanie, czy też te lokale, czy też inne przedmioty będą przedmiotem najmu i robimy to w ramach działalności gospodarczej, no to tu wszystkie formy, jakie możemy wybrać, czyli zasady ogólne, podatek liniowy i również możemy również wybrać ryczałt ewidencjonowany, ale to traktujemy jako związany z działalnością gospodarczą i należy pamiętać, że skutki ewentualnie uwzględnienia tego w rozliczeniu działalności będą takie, że w przypadku sprzedaży takiego przedmiotu najmu będzie podlegał on opodatkowaniu i ten okres 5-letni, który przetrzymujemy, uprawnia nas do zwolnienia, znaczy nie opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości, nie będzie miał zastosowania.
Czyli warto się zastanowić, czy to aby to na należy, pewno tak, jest nasze źródło dochodów.
Czy to
znaczy
tak,
utrzymania bardziej, tak?
Należy rozważyć, czy chcemy to robić na pewno w ramach działalności gospodarczej.
Bo ta działalność gospodarcza też nie jest ograniczona. Można,
nie,
mając jeden lokal, prowadzić działalność gospodarczą polegającą na tym, że wynajmujemy.
To jest decyzja podatnika, czy z jakiego źródła to będzie uzyskiwał tego przychodu. Oczywiście po spełnieniu pozostałych elementów.
Powiedzieliśmy o współmałżonkach, a jeszcze chwilka, a jeżeli są inni współwłaściciele, nie współmałżonkowie, ale na przykład inni współwłaściciele,
no
to ten limit każdy
ma swój limit i rozlicza się oddzielnie według swojego udziału w danej nieruchomości.
A może jeden za nich wszystkich, czy nie?
Chyba, że jest to w ramach, ale to spółka, to będzie w ramach działalności gospodarczej,
tak.
Natomiast ta wspólna może być tylko do małżonków.
No to jeszcze o ważnych terminach przypomnijmy. Do końca teraz stycznia. No właśnie, a my dostaniemy te PIT do ręki, czy już można to inaczej zrobić?
Znaczy to w zależności już od ubiegłego roku, w formie jaki jest udanego pracodawcy. Ustawowo jest określone, że płatnik ma obowiązek do organu podatkowego przekazać do końca stycznia, natomiast dla podatnika do końca lutego. Jest ta różnica, ale z reguły, tak jak widzimy, to już przygotowując PIT 11 dla Urzędu Skarbowego, płatnicy przeważnie w tym samym czasie przekazują również podatnikom.
Ale do ręki?
Tutaj już w formie elektronicznej jak najbardziej może być. Oczywiście do organu podatkowego w formie elektronicznej płatnicy przekazują.
Ale na przykład w zakładzie pracy, czy można PIT przesłać mailem z pracownikowi?
Jak najbardziej
tylko
można.
Tylko za potwierdzeniem pewnie jakiegoś odbioru. Chociaż to też chyba już nie jest takie aż bardzo obowiązkowe, bo jeżeli...
Kwestia przekazania i ewentualnie wykazania tego. Jeżeli trafi taki PIT 11 do Urzędu Skarbowego, w usłudze Twój PIT podatnik będzie widział. Jeżeli czegoś będzie mu brakowało, to jest sygnał, żeby skontaktować się ze swoim płatnikiem, dlaczego nie płynął jego PIT.
Najważniejsze, żeby do Urzędu Skarbowego wpłynął, jeżeli nam na tym zależy, a potem będziemy w tej usłudze Twój e-PIT mieli całe rozliczenie i będziemy wszystko wiedzieli i tak...
Jakie dokumenty zostały wzięte pod uwagę.
Dokładnie i niczego tam pewnie nie brakuje, bo już widzimy po doświadczeniach z lat ubiegłych, że raczej wszystko tam się znajduje i możemy się w ten sposób rozliczać. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję również.
W Regionalnym Radiu tylko eksperci z naszego regionu, tacy, których mogą Państwo spotkać na co dzień w urzędach, dlatego też bardzo wiarygodni jesteśmy. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok, następna środa podatkowa, już trzecia w lutym. Wracamy do tej tradycji. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska, za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.